Mija miesiąc, a więc czas na spotkanie z panem profesorem, doktorem habilitowanym Jerzym Robertem Nowakiem. Pierwszy miesiąc 2009 roku, jaki on był, już powoli sobie po trosze mówiliśmy w pierwszej części naszego spotkania po 18.15. A teraz kontynuując temat, panie profesorze, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No więc właśnie kontynuując, ojcze, jest tak wiele tematów, jak już wspomniałem, że nie chciałbym dzisiaj wyjątkowo ani przez chwilę nie wspominać poza konferencją wrocławską żadnych z tematów, dużo szerzej, żadnych z tematów poruszanych w pierwszej części, bo jest dużo, dużo niepodjętych jeszcze, a chciałbym podjąć. Wspomniałem już parę dni temu w aktualnościach Radio Maryja o konferencji wrocławskiej, którą zablokowano. Dziś później, w drugiej części mojej wypowiedzi, wspomnę szerzej, dużo szerzej o lobby germanofilskim we Wrocławiu i w Polsce. O tak zwanym stronnictwie pruskim, jakie nazywa redaktor Stanisław Michalkiewicz, pokaże, jak ci obecni germanofile częstokroć niegdyś byli w pierwszych szeregach propagandystów perelowskich, antyniemieckich. Wypisywali brechty o wilczych kłach rewizjonizmu zachodnio-niemieckiego. Byli w pierwszych szeregach dogmatycznego stalinowskiego betonu, jak Artur Hajnicz, czy później wśród dogmatycznej sfory typu, tak jak Andrzej Szczypiorski, zresztą tajny współpracownik bezpieki przez wiele, wiele lat. Niech będą spisane czyny i rozmowy, jak radził kiedyś pewien znany poeta. A przy okazji Uniwersytet Wrocławski to bardzo nadaje się na wspomnienie z okazji problemów lustracyjnych, które tam przyjmowana, lustracja jest tam przyjmowana z wyjątkową odrazą. Profesor Suleja, prezes Instytutu Pamięci Narodowej na Wrocław, stwierdził kiedyś, parę lat temu, że przeciętnie po 20% środowisk naukowych współpracowało z bezpieką, a akurat był taki wydział na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie współpracowało 40%. No jest to rzeczywiście szokujące. Tylko może jeszcze jednak przypomnę i zalecę lekturę tekstu Rzeczpospolitej z 27 stycznia wtorek Mariusza Gosa. Nie przenoście historii do lamusa. I tam między innymi są dodatkowe teksty w związku z tymi fatalnymi pseudoreformami, a raczej antyreformami ogromnie szkodliwymi dla polskiej historii pani minister Hall, między innymi tekst profesora Jacka Bartyzela o znamiennym tytule. Obawiam się, że następnemu pokoleniu zabraknie duszy. No ja nie jestem pesymistą, takim pesymistą, jak bardzo przeze mnie ceniony profesor Bartyzel. Nie zabraknie duszy. O to chodzi, żebyśmy właśnie odzyskali w pełni polskość i ja liczę na młode pokolenia. A liczę tym bardziej, że jestem po 2-miesięcznych, bardzo długich wędrówkach po internecie właśnie i tam w internecie przecież dominują młodzi, a młodzi na ogół wyrażali w większości patriotyczne opinie i na portalu wyborczej dokładali wyborczej za cenzurowanie, za atak na tą konferencję wrocławską. Muszę powiedzieć, że po prostu dusza radowała się, jak czytała wiele kapitalnych wpisów i mieliśmy takie sytuacje. Z jednej strony elegancko, luksusowo wydana książka o wyraźnie antypolskim przekazie tego, co już wspomniałem, pseudonaukowca, antypolskiego naukowca, powiedziałbym po tej książce, profesora Marka Zybury, a równocześnie w internecie dziesiątki, setki wspaniałych głosów, między innymi kapitalne opinie Artura Adamskiego, współpracownika Kornela Morawieckiego, Solidarności Walczącej w obronie tradycji polskich na Śląsku, we Wrocławiu. No naprawdę, trzeba powiedzieć, to tak pocieszało, ale bardzo wiele też, mówię, było głosów, bo pan Adamski, podejrzewam, to jest starsze pokolenie, ale wiele, wiele głosów młodych internautów. Może jeszcze z innych spraw, jaka przyszłość lustracji? Sondaż Rzeczpospolitej pokazał 19 stycznia prawie 80% Polaków nie chce agentów SB na stanowiskach publicznych. Mimo to PO myśli o likwidacji pionu lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. I znów kłania się Uniwersytet Wrocławski. Tam po raz najpierw, a później na Uniwersytecie Jagiellońskim zablokowano obronę pracy habilitacyjnej znanego politologa doktora Marka Migalskiego, mimo że ma świetny dorobek. Od doktoratu napisał 11 książek, dziesiątki artykułów w prasie polskiej i zagranicznej, nawet więcej za granicą. Ale podpadł, bo śmiał skrytykować swego szefa, dyrektora Instytutu Iwanka na Uniwersytecie Śląskim, o którym okazało się, że był tajnym współpracownikiem. I co się okazało? W instytucie w tajnym głosowaniu 22 głosy na 25 głosowały dalej za tym, żeby Iwanek był dyrektorem. Ale Migalski za to, że śmiał krytykować dyrektora tajnego współpracownika, podpadł na tych uczelniach, gdzie jak widać trzęsą się ze strachu przed lustracją. Tak jak we Wrocławiu, gdzie akurat najpierw odmówiono, potem w Krakowie. No i to jest coś po prostu przerażającego. Kolejna sprawa to jakie fałsze zdarzają się w Wikipedii. Jestem coraz większym zwolennikiem internetu, ale proszę też o ostrożność. Z jednej strony są tam niezwykle smakowite głosy, nieraz pikantne, syntetyczne, króciutkie, krótsze i dłuższe, ale nieraz no, po prostu fascynujące. Nabawiam, słyszałem, że był kurs w Radiu Maryja, także dla starszych osób www.babcia, no, podszkolić się w internecie. Zachęcam, to jest bardzo dobre źródło informacji, ale też z ostrożnością, a najbardziej ostrożnie do Wikipedii, bo jest ogromnie kłamliwa. Mam zamiar zresztą napisać do nich list, że oddaję sprostowań co do tych fałszów, które zamieścili na mojej o mnie, ale takie fałsze są o tylu innych rzeczach, a tu jaskrawy przykład, który podjął nasz dziennik. Dla Wikipedii Polska to organizator Holokaustu. Poniedziałek 26 stycznia. Otóż okazało się, że w haśle poświęconym Adolfowi Eichmannowi napisano, że nasz kraj był jednym z organizatorów zagłady Żydów, a Kościół katolicki współpracował z nazistami, udzielając im pomocy i schronienia. Pod obszernym życiorysem Adolfa Eichmanna zamieszczono tabelkę zatytułowaną Organizatorzy Holokaustu i wyniki ich działań. Na ósmej pozycji wśród organizatorów zbrodni zdezorientowany internauta odnajduje Polskę. Kilka pozycji dalej są Niemcy. No już z tego co wiem, już usunięto ten fałsz, ale to nie powinno być tak. O, stało się wpadka i tyle. Ta wpadka przyniosła już różne szkody. Żeby odłuczyć takich niełuków albo świadomych szkodników, powinni być stawiani przed sądem. Co to jest? Więc Wikipedia, której mogą trafiać miliony czytelników i podaje takie dezinformacje, to ten człowiek, chciałbym znać jego nazwisko, który napisał to hasło anonimowe, oszczercze i plugawe, powinien po prostu wyspowiadać się publicznie, przeprosić społeczeństwo za to, co zrobił. No, myślę, że dobrze by było, żeby przeprosili też ci, którzy do Polski ściągnęli film o bielskich opór właśnie. Film wybielający właśnie braci bielskich, zbrodniarzy na czele z bandytą Tewie Bielskim, który był głównym odpowiedzialnym za wymordowanie około stu kilkudziesięciu Polaków i muszę tutaj dodać, że Tewie Bielski to było w Nalibokach i była to okrutna zbrodnia nie partyzantów żydowskich, sowieckich, a faktycznie rabusi, o czym było już wielokrotnie pisane w różnych miejscach. Teraz próbuje się zaprzeczyć, że akurat bracia bielscy mordowali Polaków na Libokach. Próbują zaprzeczyć przede wszystkim dziennikarze z Wyborczej. Pan Kowalski i jego kolega, zaraz muszę to znaleźć dokładnie, bo nie pamiętam. Marcin Kowalski, Piotr Głuchowski. Tylko, że to są ludzie nie mający nic wspólnego z prawdziwą nauką historii. Oto w dzisiejszym numerze Gazety Wyborczej ukazała się recenzja z ich książki Odwet, prawdziwa historia braci bielskich. I cóż się okazuje? Recenzenci, znany historyk spraw żydowskich, redaktor naczelny rocznika Zagłada Żydów, Dariusz Libionka i profesor habilitowana Monika Adamczyk-Grabowska, kieruje Zakładem Kultury i Historii Żydów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stwierdzają, że książka jest po prostu zerżnięta z autorki amerykańskiej żydowskiej Nehamy Tetz. Czyżby autorzy uznali, że wszystkie chwyty są dozwolone, w tym rabunek mienia intelektualnego? Ładne określenie. No, autorzy się Wyborczej będą się tłumaczyć. Ale jest poza tym taka właśnie drobnostka, że w tej samej Wyborczej, gdzie próbowano teraz wybielić głównego bandytę, szefa pseudopartyzantki żydowskiej, właśnie grupy rabusiów Tywie Bielskiego, że właśnie w tejże Wyborczej Hugo Bader pisał już 7 lat temu, ja to cytuję w mojej książce Żydzi a Polacy, a przedtem w książeczce Kogo muszą przeprosić Żydzi, że sam redaktor Gazety Wyborczej Hugo Bader pisał jednoznacznie szereg razy, że właśnie Tuwia Bielski brał udział, kierował zbrodnią w Nalibokach. To po co to kłamstwa, panowie z Gazety Wyborczej? A polecam na te tematy świetny tekst Jak Żydzi mordowali Polaków Tadeusza M. Płużańskiego, zresztą syna więźnia stalinizmu, profesora Płużańskiego, zamieszczony w najwyższym czasie, numer z 24 stycznia. Polecam też inne teksty. Leszka Żebrowskiego, Opór na ekranach, Odwet w księgarniach, czyli Robienie wody w mózgu, Nasza Polska, 27 stycznia, Hollywood zakłamuje historię Polski, to z kolei Super Express, numer z 16 stycznia. Nawet Wyborczej był tekst Opór z mieszanymi uczuciami, 17 stycznia. Teraz w Gazecie Polskiej tekst Bielscy, Zorin i inni, czyli jak to było z żydowskim oporem. Nie tylko Bielscy, to o zbrodni w Koniuchach, znów Leszka Żebrowskiego na łamach naszego dziennika 29 stycznia. I w dzisiejszej Rzeczpospolitej kapitalny tekst historyka polskiego z Niemiec, współpracownika IPN-u Bogdana Musiała, Bielski w Puszczy Niedomówień. Bardzo gorąco polecam te tematy, nie będę teraz szerzej referować. Inna sprawa, dość szokująca, to co pisano w o czym pisano w Naszej Polsce z 20 stycznia, gdzie pamięć wspólnej tragedii. Zamieszczono tam wywiad Jacka Sondeja z doktorem Janem Żarynem, dyrektorem Biura Edukacji Publicznej IPN-u. Otóż okazało się, że pod koniec listopada ubiegłego roku zablokowano podjęcie przez Radę Warszawy uchwały związanej z lokalizacją pomnika Polaków ratujących Żydów na Placu Grzybowskim, wszystkim tych, którzy zapłacili śmiercią za to ratowanie. Okazało się, że Rada Miejska Warszawy wykazała brak przychylności dla realizacji takiego pomnika. No, są to rzeczy szokujące. Tam właśnie był kościół i jest kościół, parafia Wszystkich Świętych, gdzie słynny ksiądz Godlewski tak wiele zrobił dla ratowania Żydów. Była to wspaniała pomoc. Teraz z innych tematów przechodzę, tylko zaznaczając, ojcze, bo tego jest za wiele. No Palikot, nie zajmujmy się już tym Balgotem, bo jest nic nie wart, jemu zależy na sensacjach. Ja tylko przytoczę tu może najlepszy króciutki tekścik, felieton Łukasza Warzechy. Że to on określił, to jest coś jak na buty narzyga nam celowo pozornie porządny człowiek. Tyle, że nie jest to rzyk incydentalny, ale nieustający strumień. Tak niestety mówię, nie zajmujmy się tym jego mościem, choć bardzo chcę sensacji. Natomiast trzeba się zająć sprawami telewizji publicznej. Jak słuchaczki i słuchacze Radia Maryja dobrze pamiętają i czytelnicy naszego dziennika, ja wielokrotnie krytykowałem Andrzeja Urbańskiego. Przed mianowaniem go na prezesa telewizji publicznej, po, uważałem, że była to fatalna kandydatura. Niestety poparł to jak zwykle mający złą rękę, bardzo złą rękę do tych nominacji. Prezydent Lech Kaczyński, bo starych znajomków się wybija. I na szkodę PiSu i Polski, bo co jest dużo ważniejsze, a mogli z PiSu dać nam prezesa telewizji, nie tego koniunkturalistę, oportunistę, który zdradzał już PiS jako Porozumienie Centrum, wbił im kiedyś nóż w tył, także w pleców. Tak, zdradzał wielokrotnie, ale jest bardzo zręczny, trzeba przyznać, w zdradach też. Otóż proponowałem Jacka Kurskiego na przykład, on by już zrobił porządek z komuchami w telewizji, z różnymi tam neocenzorami, czy Wojciecha Reszczyńskiego, świetnego redaktora, publicystę, a wybrano Andrzeja Urbańskiego. I skutki tego mamy. Tylko popsuł bardzo wiele różnych rzeczy. No i w końcu to wykorzystała grupa z LPR-u i Samobrony do przejęcia telewizji. Już się zaczęły nowe czystki. Koniec misji specjalnej. Forum bez Lichockiej. Uważam to za ogromne straty. Bo misja specjalna z Anitą Gargas była naprawdę dobra. Bardzo dobre. Pani Lichocka, redaktor Lichocka, należała do jedynych takich naprawdę rzeczowych, starających się obiektywizm redaktorek w telewizji. A co będzie dalej? Czy nie usuną program Pospieszalskiego? Czy nie usuną program Wilsztajna? No, jestem pełen obaw. To, co się dzieje w telewizji publicznej, jest niesamowite. Nie będę już wracał do nieszczęsnej pamięci jako ministra pana Ćwiąkalskiego, tam właśnie, ale chciałbym powiedzieć tak jeszcze na marginesie, że to za jego czasów doszło do takiej atmosfery, w której prokuratura posłuszna władzom odgórnym oskarżyła Zbigniewa Ziobro o przekroczenie uprawnień za to, że pokazał papiery w sprawie mafii paliwowej członkowi Rady Bezpieczeństwa, prezesowi PiS Kaczyńskiemu, zaangażowanemu w walce z mafiami. No jest to ogromnie dziwne. Karze się kogoś za to, że chciał pokazać rozmiary zagrożenia dla kogoś kompetentnego, członka Rady Bezpieczeństwa. Ale jest to tylko ta mściwość niesamowita, cechująca ludzi Platformy. Ale to mściwość tak pięknie, eufemicznie nazwał premier Tusk miłością. Oni nas tak miłują, kochają. Tak jak kochają Radio Maryja i tą uczelnię, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, zwłaszcza sprawa geotermii, zwłaszcza w atakach pani Kudryckiej na nią i tylu innych osób. Och, jak oni kochają. Broń Boże, żeby się jeszcze bardziej nie rozkochali, bo uduszą do końca. A teraz proszę Państwa, kolejny temat, skoczymy sobie za granicę. Antyunijne nastroje w Wielkiej Brytanii. W naszym dzienniku z 13 stycznia dość szokujący tekst Anny Wiejak. Brytyjczycy zniechęceni do Unii. Autorka pisze m.in. zgodnie z najnowszymi badaniami opinii publicznej 7 z 10 wyborców opowiada się za przeprowadzeniem referendum co do dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Aż 83% Brytyjczyków sprzeciwia się nadrzędności prawa europejskiego nad krajowym. Raz jeszcze odsyłam do naszego dziennika, teraz skrótowo. Inny ciekawy tekst, akurat w Der Dzienniku, Zwrot dyplomacji Merkel, pomysł zeuropeizowania gazociągu północnego, ale to kraje Europy Środkowej i Bałtyckiej odebrały jako policzek. Przy okazji dowiadujemy się, że na przykład czeski premier Mirek Topolanek niejednokrotnie krytycznie wyrażał się o projekcie gazociągu północnego. Więc nie tylko my, nie tylko Szwecja, tylko Litwa. A dlaczego o tym szerzej nie pisano w polskiej prasie? Co robią polskie media, że przemilczają? Mamy w Czechach potencjalnie naprawdę dobrego sojusznika. No, chociażby z prezydentem Klausem, który tak dzielnie walczy przeciwko traktatowi lizbońskiemu. A to się pomija. Teraz a propos modelowych, wielce modelowych, wzorcowych dla całej Europy stosunków polsko-niemieckich, jak zachwalał Tusk w rozmowie z panią Merkel 9 grudnia zeszłego roku. Otóż nader ciekawy i szokujący pod tym względem jest tekst w najnowszej Agorze numer z 25 stycznia. Nie liczę na Tuska. Wywiad z lekarzem, radiologiem Mirosławem Kraszewskim, Polakiem zamieszkałym w Niemczech, któremu niemieckie sądy i urzędy zabroniły rozmawiać ze swoim synem po polsku. Doktor Kraszewski wskazał na skrajną niesprawiedliwość działań niemieckich Jugendamtów, czyli urzędów dla młodzieży, wobec Polaków. On sam był zastępcą ordynatora radiologii w dwóch dużych renomowanych szpitalach, podczas gdy jego żona Niemka podawała się za pielęgniarkę, mimo że nie miała skończonej odpowiedniej szkoły. Jugendamt poparł jego niemiecką żonę po wzięciu rozwodu, zabraniając lekarzowi rozmawiania z dzieckiem po polsku. Decyzję tę poparł również niemiecki sąd, głosząc, że dwujęzyczne wychowanie jest szkodliwe dla mojego dziecka. I najlepsze to, co opisuje doktor Kraszewski, nie przytoczę całości, bo brak czasu, ale jak się ustosunkowują polscy konsule i wyższe władze do całej przykrej sprawy. Otóż konsul Otto Jachimowicz powiedział, że polski doktor nie ma co liczyć na pomoc konsulatu, gdyż dyrektywy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych jasno mówią, że starają się o wejście do Unii. Nie możemy zadrażniać stosunków z Niemcami. To było w 2002 roku. A potem w kilka lat później to samo, podobne opinie były, nie zadrażniać. Osławiony wiceminister Schnepp to ten, który tak atakował prezesa Polonii Kobylańskiego, splamiony między innymi poparciem dla antypolskiej idei rurociągu na dnie Bałtyku. Takie rzeczy się dzieją. A teraz przechodzę do tej sprawy, o której chciałbym dziś dużo szerzej mówić, to znaczy o tej konferencji we Wrocławiu i germanofilstwie, pełzającej germanofilstwie w Polsce, na we Wrocławiu i gdzie indziej. I tu mówiłem już o tym w Radiu Maria i pisałem na amach naszego dziennika o nawrocie do stalinowskich praktyk na Uniwersytecie Wrocławskim w grudniu zeszłego roku. Chodziło o storpedowanie przez władze uniwersyteckie we Wrocławiu przygotowywanej od kilku miesięcy bardzo ważnej konferencji naukowej w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja z udziałem naukowców z kraju i kilku naukowców polskich zagranicy miała podjąć bardzo trudne problemy zafałszowań historii Polski w krajach ościennych. Od Niemiec po Rosję, Ukrainę i Białoruś. Główną przyczyną zablokowania konferencji były działania lokalnej Gazety Wyborczej i bardzo silnego we Wrocławiu lobby germanofilskiego. Chcieli za wszelką cenę zapobiec wygłoszeniu wśród 10 zaplanowanych referatów dwóch bardzo krytycznie oceniających zafałszowania dziejów Polski w Niemczech. A referaty tego typu bardzo przeszkadzały lobby germanofilskiemu w Polsce. Konferencja miała się odbyć 10 grudnia, a dzień wcześniej telewizje nagłośniły niezwykle entuzjastyczne, kłamliwe zarazem wypowiedzi pana premiera Tuska w czasie spotkania z kanclerz Merkel o rzekomo modelowych, wzorcowych stosunkach polsko-niemieckich. Referaty na konferencji wyraźnie demaskowałyby fałsz stwierdzeń Tuska, bo pokazywałyby, do jakich rozmiarów kłamstw posuwają się w Niemczech w szkalowaniu Polski. I teraz na dodatek główny organizator konferencji, profesor doktor habilitowany Tadeusz Marczak, znany obrońca polskiej racji stanu w stosunkach z Niemcami, zaplanował już na luty 2009 roku kolejną konferencję naukową o jeszcze bardziej niebezpiecznej według germanofilów treści. Miała to być konferencja, czy grożą nam rugi pruskie o roszczeniach niemieckich wobec Polski. Tak niebezpiecznego patriotycznego organizatora, profesora Marczaka, postanowiono więc uziemić, po prostu wyrugować. Najpierw naciskami rektora Bojarskiego i dziekana Jerzego Juchnowskiego zmuszono do odwołania konferencji. I tu chciałbym sprostować bardzo stanowczo nieprawdy, z jakim wystąpił rektor Bojarski w liście do naszego dziennika, polemizując z listem krytycznym 13 europosłów od posła Tomczaka począwszy. No, otóż on twierdził, że to sami organizatorzy odwołali konferencję, nie było żadnych nacisków. No to ja odsyłam czytelników tego wszystkiego i samego rektora Marka Bojarskiego, który zapomniał, że się przedtem odsłaniał. Otóż według Gazety Wyborczej 5 grudnia 2008, edycja wrocławska, rektor Bojarski początkowo się wahał, starał się być neutralny, ale stanął w końcu na wysokości zadania i nakłaniał organizatorów do odwołania konferencji. Jeśli to nie jest ścisłe, co Gazeta Wyborcza napisała, to dlaczego rektor Bojarski nie sprostował, jeśli to jest nieprawdziwe Wyborcze? Przecież to było wcześniej w naszym dzienniku. Pisze do naszego dziennika, że nic nie wpływał, a w Gazecie Wyborczej nie tylko w tym miejscu, ale w paru innych numerach jest o tym, że stanowczo działał przeciwko referatom, jakie tam, przeciwko mojemu tekstu, mojej osobie i w ogóle oddziaływał na organizatorów. Jest to samo o roli dziekana Juchnowskiego, to warto przypomnieć. W parę dni po konferencji, po jej storpedowaniu konferencji, która nie doszła do skutku, to jest skandal od czasów stalinowskich, nie było takiego przypadku, że konferencja przygotowana przez kilka miesięcy naukowa z udziałem naukowców z kraju i za granicą została na kilka dni pod pseudopozorami storpedowana. Usunięto organizatora konferencji profesora Marczaka ze stanowiska dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych, a całą operacją dyrygował Niemiec, były korespondent niemiecki w Polsce, Klaus Bachmann, który jako pierwszy zgłosił wniosek usunięcia profesora Marczaka i tu się wychylił. To był samobój, wszyscy tak oceniają. Tak był gorliwy w tych działaniach, ale może bał się, że bez jego interwencji to ci polscy profesorzy nie usuną polskiego patrioty ze stanowiska dyrektora. Musiał wziąć sprawę w swoje ręce. A to zatwardziały w tej dziedzinie. On to przecież miał pomysł w czerwcu zeszłego roku, nagłośniony w Wyborczej, żeby we Wrocławiu usadowiła się brygada międzynarodowa, wojskowa, niemiecko-polska i że to będzie dobrze promować Wrocław. Och, jak my znamy te promowania już z przeszłości. Zaczęło się od promowania polskich ziemi chełmińskiej przez Krzyżaków. To też było takie promowanie, wspólny sojusz Konrada Mazowieckiego z rycerzami zakonu krzyżackiego. Jakbyśmy na tym wyszli, nie ma co przypominać. Otóż Bachmann zatrudnił się w Instytucie Studiów Międzynarodowych zaledwie na dwa miesiące przed usunięciem dyrektora Marczaka. I mówi się, że dał się zatrudnić prawdopodobnie tylko do zrobienia tej brudnej roboty. Usunął ze stanowiska dyrektora profesora Marczaka zatrudnionego na Uniwersytecie Wrocławskim od 38 lat, od 1970 roku. Jak teraz wiem, jedynymi poza Bachmannem naukowcami, którzy atakowali profesora Marczaka na Radzie Instytutu była trójka miejscowych germanofilów, profesorowie Elżbieta Stadtmiller, Beata Ociepka i profesor Gelles. Najgwałtowniej atakowała profesor Elżbieta Stadtmiller, autorka skrajnie jednostronnie proniemieckiej książki o stosunku polskich środowisk politycznych do Niemiec w latach 90. Jakaż to kłamliwa książka. Były tam ataki na nacjonalizm katolicki w wydaniu na przykład posła Jana Łupuszańskiego, nam znanego. Ale przy okazji zajmowała się ludźmi z marginesu. W dwóch miejscach atakowała na przykład Tejkowskiego. No co znaczył Tejkowski? Drobny prowokator, nic nie liczący się, ale ona go atakowała. A pomijała głosy dużo poważniejsze, które były jej niewygodne, z zastrzeżeniami wobec zjednoczenia Niemiec. Szkoda, że pani Stadtmiller zapomniała podać, że nawet Jan Nowak-Jeziorański, który nie jest bohaterem mego romansu, Jan Nowak-Jeziorański też ostrzegał, że Niemcy jeszcze mogą pokazać różki i różne roszczenia. Ostrzegał niezapomniany Stefan Kisielewski-Kisiel. Ostrzegali inni. A ona ich przemilcza w książce Mieczysława Tobali, najznakomitszego, profesora Mieczysława Tobali, najznakomitszego specjalisty od spraw polsko-niemieckich, od dziesięcioleci piszącego obiektywnie. Można znaleźć akurat rzeczy, które pominęła pani Stadtmiller, bo ona atakuje to tylko jacyś skrajniacy, nacjonałowie ostrzegali przed Niemcami. A pominęła o takie drobiazgi. W 91 i 2 roku skryty kontraktatu polsko-niemieckiego zawartego przez Kubiszewskiego i Genschera występowały takie osoby jak świetny naukowiec, znakomity znawca spraw niemieckich profesor Alfons Klawkowski i jak był wiceminister spraw zagranicznych Kucza, ostrzegali oni, że dołączony do traktatu dołączone listy do traktatu polsko-niemieckiego Genschera i Skubiszewskiego są bardzo niebezpieczne z naszego punktu widzenia, bo akcentowały głównie prawa mniejszości niemieckiej. O prawach mniejszości polskiej było mało. Były wiceminister Kucza krytykował, że w liście zaznaczono, że sprawami majątkowymi nie będziemy się teraz zajmować i to otwierało taką lukę, furteczkę dla powiernictwa pruskiego, dla związków wypędzonych, do roszczeń wobec Polski. Jak można nazwać naukowca, w cudzysłowie, panią Stadtmiller, która pomija tego typu fakty, nawet nazwisk nie ma w indeksie ministra Kuczy czy profesora Klawkowskiego. No cóż, ale jest inny taki naukowiec też, który tak atakował tam w instytucie profesora Marczaka. Beata Ociepka. Dwie książki ze słownictwem o wypędzeniu. Ona należy w Polsce do najbardziej krzykliwych zwolenniczek używania tego zwrotu wypędzeni, co znaczy, że Polacy bezprawnie usunęli Niemców, a usunęła ich decyzja przecież mocarstw Poczdamu. Tylko, że pani Ociepka była 10 miesięcy na stypendium niemieckim. No, taki drobiazg. I to, jak widać, wpłynęło na nią. Jedna z jej książek została wydana przez Centrum Stosunków Międzynarodowych, które wydało kilkaset książek. Za co? Centrum jest finansowane głównie przez Fundację Adenauera i Eberta. I tu jest ten problem. Fundacje, nagrody, honoraria, odznaczenia, dopłaty do książek. Tym się kupuje u nas różne środowiska naukowe. To jest ten problem, na który warto zwrócić uwagę. I teraz muszę tu stwierdzić w ogóle coś więcej na temat lobby germanofilskiego w Polsce. Co to są najczęściej za ludzie? Otóż, jak się przekonałem, bardzo często są są to osoby, które niegdyś wyróżniały się w tym lobby germanofilskiej dzisiaj skrajną antyniemieckością, które wypisywały brechty propagandowe o wilczych kław rewizjonizmu zachodnioeuropejsko, albo reprezentowały beton stalinowski jak Artur Hajnicz, w ogóle dogmaty, skrajny dogmatyzm propagandowy jak Andrzej Szczypiorski. Och, to tutaj może przypomnę, że Andrzej Szczypiorski, arcywzór donosiciela, to cała rodzinka, pisała o nich w czerwonych dynastiach, dynastia donosicieli, on donosił na swego ojca i matkę, jego syn Marek na niego, także taka piękna spółka połączona. I pan Szczypiorski zaczął w 1947 roku w tekście na łamach Polska Zachodnia od ataku na książkę Osmańczyka, Edwarda Osmańczyka, Sprawy Polaków. I tam sugerował, że żaden Niemiec nie jest zdolny do współpracy. Niemcy są dziedzicznie obciążeni chorobą, oni bez wojny ani rusz. To był taki jad antyniemiecki, a potem ten sam Szczypiorski po 89 roku metamorfoza, jeszcze przedtem wychwalał NRD, no długo można by cytować, metamorfoza. Jeden z tych największych rzeczników pojednania polsko-niemieckiego za cenę polskich ustęp, za cenę przejęcia niemieckiego słownictwa, za cenę uległości. Jaką? No na przykład w maju 1994 roku w niemieckim piśmie Das Parlament pan Szczypiorski napisał, że Polacy są współodpowiedzialni za mordowanie Żydów w czasie wojny. Jak to się podobało Niemcom. I wydał w Niemczech książkę Początek. Po niemiecku było to Piękna pani Seidelmann, gdzie było dwójka bohaterów pozytywnych. To była Żydówka i Niemiec, który ją ratował, uczciwy, dobry Niemiec, i czarny, straszny charakter Polak-szmalcownik. Och, jak ta książka się podobała, że Szczypiorski stał się w Niemczech najpopularniejszym pisarzem Polski. Dopisał to, co że Hajnicz Artur, ach, jakaż to ciekawa postać, Grisza, oficer informacji wojskowej, stalinowskiej, najgorsze to były po prostu łajdaki, tu mam jego książkę z 52 roku, gdy żołnierz nie był obywatelem, atakującą wojsko Polski używam tego zwrotu, przepraszam, II Rzeczpospolitej, zaczyna się już na piątej stronie czarnymi, dużymi czcionkami wydrukowano nazwiska Stanisław Tatar, Stefan Mossor, Bokszczanin, Prugar, Kettling, Jan Rzepecki, te znienawidzone przez naród polski nazwiska zdrajców. Wiemy, że był to proces sfabrykowany generał. Ale tam są jeszcze piękniejsze rzeczy. Dowiadujemy się o generale Roweckim, Grocie, ideolog burżuazji. Daje cyniczne rady godne burżuazyjnego pachołka. Gdzie indziej jest o Grocie Roweckim jako faszyście. A książeczka kończy się pięknie. Oto cały sens burżuazyjnej ideologii wojskowej. Oto do czego obok przygotowań do wojny przeciw ZSRR sprowadzali panowie Piłsudscy i Rydze, Andersy i Sąskowcy, Tatarzy i Mossorzy Roweccy i ich kompanowie. Sens istnienia armii przedwrześniowej. I ten jegomość też został od 1989 roku. Czym się zajął szczególnie? Wypędzenie. Jakie to bóle Polacy zadali Niemcom. A był doradcą premiera Mazowieckiego i nakłaniał go maksymalnych ustępstw w różnych sprawach wobec Niemców i dostał największe niemieckie odznaczenia, podobnie jak Szczypiorski, jakiś tam wielki krzyż ze wstęgą i tak dalej. A inny przykład ciekawy, Jerzy Holzer, profesor Jerzy Holzer, nie tak dawno, kilka lat temu, zdemaskowany historyk z Uniwersytetu Warszawskiego jako tajny współpracownik, a on na to prostował, że nie był tajnym współpracownikiem SB, on tylko współpracował z kontrwywiadem polskim przeciw Niemcom, bo byłem naiwny dla celów patriotycznych w latach 60. No by może i to usprawiedliwiał przeciw Niemcom wtedy, kiedy były takie roszczenia, Adenauer w płaszczu krzyżackim i tak dalej. Tylko ciekawe, że ten sam Jerzy Holzer, tak antyniemiecki, nagle w 1989 roku jako pierwszy zaczął głosić tezy argumentację o wypędzonych niemieckich, przejmując niemieckie słownictwo. Pisał o tym pan Wojnicki w naszym dzienniku. A niedawno, 2 lata temu, wydał książkę Kompleks Rapala. Na drugiej stronie jest napis: sfinansowano z funduszów Niemieckiej Republiki Federalnej. A więc polski historyk, profesor, pisze za fundusze Niemieckiej Republiki Federalnej książkę wybielającą Niemcy, wyszydzającą kompleksy polskich nacjonalistów, którzy boją się Rapala, czyli zbliżenia rosyjsko-niemieckiego, a nie ma o tym mowy. Tylko że pisze to za niemieckie pieniądze. Powie ktoś mi, co to ja jestem taki mądry? Różnym osobom się zdarzało. Otóż nie wszystkim. Proszę zajrzeć do mego artykułu w Polityce od Cheopsa do planu sześcioletniego z 1963 roku. Mój pierwszy większy artykuł. I tam, mimo że mego ojca zabili Niemcy, nie pamiętam go, miałem 4,5 roku, nie ojca, to mimo to ja tam pisałem już wtedy, jako młody, 20-kilkuletni, że czas, żeby pisać nie tylko o wszystkich ciemnych sprawach historii Niemiec, o psiem polu, o hakacie, o innym, ale żeby napisać też o piękniejszych rzeczach, o Polenlider, o przyjęciu ogromnie ciepłym polskich uchodźców po powstaniu listopadowym w Nadrenii i tak dalej, o Osieckim i Tucholskim przyjacielach Polaków. Tak, proszę państwa, więc bywa inaczej. A inny przykład z niedalekiej od Torunia Bydgoszczy możemy przytoczyć takiego pięknego przebierańca. Włodzimierz Jastrzębski, były pracownik Komitetu Wojewódzkiego Partii w Bydgoszczy, który w 1988 roku jeszcze wydrukował książkę Dywersja czy masakra i tam obalał wszelkie argumenty hitlerowskiej propagandy, że Polacy zmasakrowali bezbronnych Niemców. Pisał, że była dywersja na tyłach Armii Polskiej, masakra i strzelano za węgła do Polaków, na co wojsko polskie zareagowało. Ale kilka lat temu ten sam pan Jastrzębski zrobił wywiad dla Gazety Wyborczej, gdzie już na całkowicie odwrotną nutę mówił, że nie było żadnej dywersji niemieckiej. To polskie wojsko spanikowane w strachu masakrowało bezbronnych Niemców. A gdy ktoś go pytał, no przecież pan co innego mówił 20 lat temu. On mówi, napisał, dojrzałem, powiedział, bo ja dojrzałem. No ale w międzyczasie na szczęście wyszła książka niemieckiego autora Schuberta, przytaczająca dane o dywersji niemieckiej. Instytut Pamięci Narodowej zorganizował badania, wyszła książka obszerna o Bydgoszczy. W komisji był też pan Jastrzębski i tam znalazły się dowody, między innymi z Londynu, z archiwów Armii Polskiej, że Niemcy strzelali dywersanci do Polaków. No i jeszcze jeden taki przykład, bo mógłbym bardzo długo. Pani Wolf Powęska, jak ona demaskuje teraz nacjonalizm polski, a jak wybiela Niemców. Według pani Wolf Powęskiej, był taki jej tekst w Gazecie Wyborczej, Niemcy przez 2000 lat dawali wzór tolerancji. Rzeczywiście, niesamowitej tolerancji, zwłaszcza wobec Słowian połabskich i innych, którzy wyrzynali, wobec Żydów, których już w końcu XI wieku pogromami przepędzili do Polski, a potem powtarzali pogromy. A co Luther wygadywał na temat Żydów? No, po czasy hitlerowskie. Arcywzór przez 2000 lat tolerancji. Nie ten. Ale ta sama pani Wolf-Powęska wydała 30 lat temu, w 1979 roku, książkę o geopolityce, taka grubaśna, Bóg, książka opasła, ponad 400 stron, w której gromiła nacjonalizm niemiecki ile wlezie, na każdej stronie. Dostało się nawet Heglowi za nacjonalizm, Fichtemu i tak dalej. Teraz w pierwszym szeregu w obrończy Niemiec przeciwko tym polskim strasznym nacjonałom, a Radio Maryja w szczególności. Także tutaj. I teraz jeszcze chciałbym tu wspomnieć o samej regermanizacji Wrocławia, bo to jest szczególnie ciekawe. Aha, zapomniałem dodać, że w czasie głosowania nad usunięciem niepoprawnego politycznie profesora Marczaka, w głosowaniu nad jego usunięciem wziął udział nawet wykładowca, politolog Niemiec, profesor Kapferer, nie znający ani w ząb języka polskiego. Też ciekawe. Okoliczności storpedowania konferencji we Wrocławiu i usunięcia profesora Marczaka spowodowały, że wielu mówi dziś o rugach pruskich na Uniwersytecie Wrocławskim. I te właśnie fakty skłoniły mnie do dokładnego przyjrzenia się lobby germanofilskiemu we Wrocławiu. Od 5 grudnia zajmuję się tylko tym od rana do nocy, a efekty mego przyglądania się są po prostu przerażające. Będzie ich wynik w książce wydanej w lutym, to jest już koło 200 stron. Dziękuję przyjaciołom wrocławskim, Lechowi Stefanowi, prezesowi klubu Spotkanie i Dialog, prezesowi Związku Dolnośląskiego Maksymowiczowi, Adamowi Maksymowiczowi, dr Marii Dębowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego, profesorowi Marczakowi za znakomitą pomoc. Dziękuję oczywiście jeszcze Adamowi, Arturowi Adamskiemu. Wiele osób mi pomogło, dziesiątki się zmobilizowało. I okazało się, że Wrocław szybko dogania Opolszczyznę i Szczecin w działaniach regermanizacyjnych, przywracaniu niemieckich nazw kosztem dotychczasowych nazw Polski, otaczaniu szczególnym pietyzmem różnych pamiątek z pruskich czasów, przy równoczesnym zaniedbaniu i lekceważeniu pamiątek polskiej przeszłości. Wielką, ponurą rolę odgrywają przy tym miejscowe, sprzedajne pseudoelity, naukowcy gotowi do wielbienia Niemiec na klęczkach w zamian za wysokie granty, honoraria, wykłady, stypendia, nagrody i odznaczenia. Rozmiary tej fany germanofilskiej w Wrocławiu są wręcz szokujące. No, opiszę to dokładnie w książce, ale przytoczę parę przykładów. Dwa cmentarze pod Wrocławiem. Jeden z 10 kilometrów od Wrocławia na Dolice Wielkie. Tam w 2002 roku otwarto z ogromną pompą jako symbol pojednania polsko-niemieckiego cmentarz wojskowy dla 12 tysięcy żołnierzy niemieckich. Była polska orkiestra wojskowa, władze, przedstawiciele władz, ambasador niemiecki, konsul, inni. Wszystko wybudowano tam, piękną drogę, płyty marmurowe z nazwiskami. Ten, co więcej, 600 drzew po 500 marek sztuka. No, wspaniale, luksus, piękny cmentarz. Połowa, nie tylko Niemcy płacili na ten cmentarz, połowa większych przedsiębiorców polskich we Wrocławiu złożyła się, aby uczcić ten cmentarz pojednania, a potem wybuchła bomba. Najpierw w Niemczech, w Jungewelt w 2002 roku, to już znalazłem w internecie, Polak Marian Stankiewicz, bo chyba Polak, napisał artykuł, że wśród tych 12 tysięcy żołnierzy niemieckich, których tam pochowano pod płytami marmurowymi z nazwiskami, jest kilka tysięcy SS-manów ze znanych dywizji Horswesel, na przykład SS, z brygady Dirlewangera, która pacyfikowała Wolę, mordując kobiety i dzieci, ludzi w szpitalu na Woli, etc. Są wachmani, czyli strażnicy z obozów Auschwitz i z obozów Gross-Rosen. Teraz to podjęto dopiero po roku na łamach polityki. Artykuł 2 cmentarze jesienią 2003. Autor też pisał o tym cmentarzu na Dolicach i nawet przytoczył kilka nazwisk co lepszych kapo i zbrodniarzy klerowskich pochowanych pod płytkami marmurowymi. A równocześnie się okazało, że jest drugi cmentarz w Miłoszycach, 40 kilometrów od Wrocławia, zapuszczony cmentarz zabitych więźniów z obozu Gross-Rosen, opuszczony, polna dróżka tam wiedzie. Profesor Wrocławski, który miał sprawdzić, jak teraz sytuacja wygląda, nie mógł dojechać w grudniu, bo było tak mroźnie. Dopiero teraz sprawdził. Nie ma prawie żadnych oznakowań, zapuszczone wszystko, bo to tylko Polacy, nikt o tym nie pamięta. No, przypomniała teraz kilka dni temu Gazeta Wrocławska, to nie ta wyborcza, ale to wszystko jest jeden wielki skandal. Skandal. Wrocławianie, zbudźcie się. Inna sprawa, hala stulecia. największa widowiskowa hala we Wrocławiu, hala ludowa, została kilka lat temu z poparcia pana Zdrojewskiego, pana Dutkiewicza, byłego ministra kultury Ujazdowskiego, który miał się zajmować dziedzictwem narodowym i polityką historyczną, przemianowana wbrew oporom części wrocławian i publicystów, między innymi Rzeczpospolitej, na halę stulecia. Dla uczczenia przywrócono starą nazwę z 1913 roku, gdy halę wybudowano. A wybudowano ją w stulecie zwycięstwa pruskiego pod bitwie pod Lipskiem nad wojskami Napoleona i nad armią księcia Józefa Poniatowskiego, który bohatersko zginął, wtedy utonął w Elsterze, wznosząc okrzyk Bóg mi powierzył honor Polaków. I przypomnę, to była rocznica zagłady armii polskiej, naszej nadziei. I coś takiego, przywraca się nazwę pruską, czy to nie jest masochizm? Nazwę dla uczczenia stulecia zwycięstwa nad Polakami. Szczególną rolę odgrywa w tych germanofilskich posunięciach dyrektor muzeum miasta Wrocławia, Maciej Łagiewski, protegowany Zdrojewskiego, który w grudniu zeszłego roku podobno sugerował mu zostanie wiceministrem kultury. No to zwracam się tak, może niech się przyjrzą temu potencjalnemu wiceministrowi kultury. Otóż pan Łagiewski wypowiadał się między innymi za odbudową Pałacu Królów Pruskich, słynnego Fryderyka II, rozbiorcy Polski, wtedy, gdy nic się nie mówi o odbudowie polskiego zamku piastowskiego z XIII wieku, najwspanialszego zamku gotyckiego w Polsce owych czasów. No cóż, dyrektor Łagiewski wyraźnie z niechęcią mówił w wywiadach o zajmowaniu się czasami Chrobrego i Piastów, bo to takie stare, archaiczne. To cała rzecz polega na tym, że akurat wtedy była polskość we Wrocławiu, te 351 lat od 1000 roku. Germanofilskie wizje dyrektora Łagiewskiego najlepiej obnażyła niezwykle jednostronnie przygotowana przez niego selektywna proniemiecka stała wystawa po piersi 20 wybitnych wrocławian na ratuszu we Wrocławiu. Łagiewski umieścił w swojej selekcji wybitnych wrocławian o wiele więcej Niemców niż Polaków. Niemcy stanowią mniej więcej 3/4 wystawy. Zabrakło w tym wyborze po piersi a la Łagiewski tak wielkich nazwisk wybitnych polskich wrocławian, jak polscy władcy Śląska, Henryk Pobożny i Henryk Probus, jak słynny średniowieczny obrońca polskości na Śląsku biskup Nankier, jak słynny możnowładca Piotr Włast, który wystawił we Wrocławiu dziesiątki kościołów. Zabrakło polskiego świętego Jacka Odrowąża. A z czasów współczesnych zabrakło między innymi metropolity wrocławskiego, jednego z największych polskich hierarchów katolickich XX wieku, Bolesława Kominka. Zabrakło słynnego dyrektora wrocławskiego teatru eksperymentalnego Grotowskiego. Za to tym bardziej szokujący był dobór przez Łagiewskiego postaci wybitnych Niemców, znanych i mniej znanych. Według wyboru dyrektora Łagiewskiego w dobranym przezeń ratuszowym panteonie znalazł się m.in. niemiecki noblista, ojciec wojen chemicznych, faktycznie zbrodniarz Fritz Haber. Uznany on został przez szereg państw Antanty za zbrodniarza wojennego i chciano go nawet pozbawić z tego powodu Nagrody Nobla. Haber wynalazł najbardziej śmiercionośny gaz trujący i peryt, użyty przez Niemców z morderczym powodzeniem, tysiące zabitych pod Ipr i 10 000 Rosjan zabitych gazem pod Bolimowem. Haber wynalazł również niszczący gaz Cyklon B. I tu ponury paradoks. Haber, skrajny szowinista niemiecki, był z pochodzenia Żydem, a wynaleziony przez niego Cyklon B naziści wykorzystali później w obozach zagłady w dużej mierze przeciw Żydom. Haber był bezlitosny i bezwzględny. Oficer niemiecki, który był wraz z Haberem pod Bolimowem, dał wstrząsający opis nieludzkiego zachowania Habera. Haber patrzył na pobojowisko, gdzie miotały się w konwulsjach tysiące zagadnień zagazowanych Rosjan, traktując ich jak robaki potrzebne do eksperymentu. Bez odrobiny współczucia. Giną wszak dla dobra niemieckiej Rzeszy, aby trwała na wieki. Dyrektor Łagiewski wydał książeczkę o wystawie wspomnianych popiersi, poświęcając kilka stron każdemu z wyróżnionych wybitych Wrocławia. I to już pokazałem w pierwszej części, jak to wykazał przy tym pan Łagiewski totalny brak wrażliwości i taktu, umieszczając w swojej książeczce bezpośrednio obok siebie życiorys zbrodniarza, twórcy gazu Cyklon B Fritza Habera i zamordowanej przez ten gaz w obozie zagłady Edyty Stein. Inna sprawa. Mówiłem już w Radiu Maryja o książce profesora germanisty Marka Zybury, u której pojawiło się jedno z najplugawszych oszczerstw antypolskich. Twierdzenie o tym, że Polacy zamordowali we wrześniu 1939 5800 internowanych Niemców. Pokazywałem to już w pierwszej części, że nawet hitlerowcy według książki z 59 podawali mniejszą liczbę zamordowanych rzekomo przez Polaków Niemców w oszczerczej publikacji niemieckiego MSZ-u spod Ribbentropa 17 listopada 39. Polski autor przebił hitlerowców w swoich fałszach. No dość ciekawe. Książkę Potwarcy Zybury wydało wrocławskie wydawnictwo dolnośląskie w przepięknej serii wydawniczej A to Polska właśnie, której wydano m.in. książki o Wojtyle i Miłoszu. Przecież autor takiego oszczerstwa powinien być natychmiast usunięty z pracy na Uniwersytecie Opolskim, gdzie wykłada. Apeluje do naukowców w Opolu. Zajmijcie się wreszcie tym jego mościem, który szkaluje Polaków za polskie pieniądze, dając argumenty dla zagranicznych potwarców. Powinien stanąć przed sądem za powielanie oszczerstwa przypuszczalnie zapożyczonego od hitlerowców. Przypomnijmy, że z tego samego Uniwersytetu Opolskiego usunięto z pracy doktora Ratajczaka tylko za zacytowanie bez polemiki trzech zdań o komorach gazowych. A tu profesor Uniwersytetu głosi wielu kłamstwo oszczercze o Polakach za polskie pieniądze i nic, niech się wreszcie odezwą władze Uniwersytetu Opolskiego. Czy nikt tam nie broni prawdy o Polsce? Zaapeluję do słuchaczek i słuchaczy Radia Maryja. Zareagujcie w tej sprawie. Mógłbym jeszcze długo wyliczać inne fałsze Zybury, ale nie ma czasu. Dodam, że to samo wydawnictwo dolnośląskie wydało niedawno z całą pieczołowitością skrajnie załganą książkę dwóch ostatnich nazistowskich generałów komendantów twierdzy Wrocławia, Festung Breslau. Niemieckich generałów, którzy fanatycznie bronili Wrocławia do maja 45, zamieniając całe dzielnice i zabytki w kupy gruzów, powodując śmierć dziesiątków tysięcy osób spośród ludności cywilnej. Barbarzyńskie działania obu niemieckich komendantów ogromnie mocno potępił niemiecki ksiądz katolicki Paul Peikert, przełożonej u nas także w 1964 roku książce Kronice obrony Wrocławia w 1945 roku. I oto nagle polskie wydawnictwo dolnośląskie wybrało na autora wstępu do tej książki hitlerowskich generałów historyka z Uniwersytetu Wrocławskiego doktora Tomasza Głowińskiego, który z całą siłą broni, uzasadnia, usprawiedliwia działania hitlerowskich generałów, dowódców Festung Breslau. Posuwa się nawet w pewnej chwili do porównania nazistowskich komendantów i ich żołnierzy, bardzo często SS-manów, do powstańców warszawskich dla uzasadnienia ich oporu. I uporu. Inny przykład. Kilka lat temu ustawiono pod Wrocławiem przy Odrze pruskie słupy graniczne z 1900-1901 roku z ponownie odskrobanym napisem Breslau. Niech turyści zagraniczni wiedzą, że wjeżdżają na niemieckie tereny. Inny przykład. Podczas spektaklu polsko-niemieckiego we Wrocławskim Teatrze Rozmaitości zgłoszono projekt odbudowy na wrocławskim rynku pomnika cesarza Wilhelma I zniszczonego w 1945 roku. Projekt odtworzenia pomnika Wilhelma I spotkał się z aplauzem obecnych tam mieszkańców miasta Wrocławia i jego władz samorządowych. Przypomnijmy więc, że cesarz Wilhelm I w oczach Polaków sławił się poparciem głównie dla wielkiej akcji germanizacyjnej Bismarka w Poznańskiem, dążącej do wykorzenienia polskości. Akcji idącej w parze ze złowieszczą walką z kościołem katolickim, osławionym kult Kulturkampfem. Ciekawa sprawa. W sytuacji, gdy widać wyraźną ofensywę niemieckości we Wrocławiu, minister kultury Zdrojewski robi wszystko dla zablokowania zatwierdzonego już za poprzednich rządów plany budowy Muzeum Ziem Zachodnich. Miało ono pokazać dorobek Polski w okresie powojennym i to dziwnie przeszkadzało polskiemu ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego. W książce chciałbym poruszyć również skrótowo fakty pokazujące nasilenie działań regermanizacyjnych także w innych regionach ziem odzyskanych. Szczególnie widoczne jest to na Opolszczyźnie, gdzie doszło do odsłonięcia na pomniku nawet starej nazwy wsi Szczedrzyk Hitlersee, o jezioro Hitlera. Mieliśmy tam szokujący incydent, gdy niemiecki starosta miejscowości Szczelce Opolskie na dzień przed wejściem Polski do Unii Europejskiej usunął z gmachu starostwa polskie godło narodowe. W Szczecinie regermanizacja posuwa się w wielkim tempie. Przywraca się niemieckie nazwy na cześć Hagena, Ackermana, etc. Pisał o tym już nieraz w naszym dzienniku nieoceniony Edmund Glaza, szefujący Komitetowi Obrony Polskości w Szczecinie od kilku lat. W zeszłym roku, w lutym, Rada Miejska Szczecina zaaprobowała wyasygnowanie kolejnych 35 tysięcy na odrestaurowanie pomnika Fryderyka II, inicjatora rozbiorów Polski, jednego z głównych rozbiorców, cynicznego wroga Polski, który nazywał Polaków narodem godnym pogardy. I to wszystko nie przeszkadza radcom miasta Szczecina w asygnowaniu polskich pieniędzy na odrestaurowanie pomnika wroga Polski. Czy jest u nich choćby odrobina godności narodowej? Choć cień patriotyzmu? Dlaczego tak nisko upadli? Może wyspowiadają się ze swego wyczynu przed swoimi rodzinami i przyjaciółmi. Rota w Gdańsku była grana co godzinę na ratuszu jako swego rodzaju hejnał i zniknęła. Zamiast niej głównie nuty hymnu Unii. Proniemiecka fala dociera coraz szerzej. Nawet do Torunia, który przed wojną należał do Polski, był w ogromnej części zamieszkany tylko przez Polaków. Otóż w Toruniu znalazł się mędrzec, który wystąpił z projektem Jarosław Nadolski, trzeba powiedzieć, z projektem wystawienia pomnika wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu Hermanowi von Salza, jako założycielowi Torunia. Ten wiarołomca krzyżacki, odpowiedzialny za sfałszowanie tak zwanego przywileju Kruszewickiego i złamanie wszystkich obietnic danych Konradowi Mazowieckiemu, podobnie jak złamał obietnice dane królowi Węgier, tyle tylko, że Węgrzy na nim się poznali i go wypędzili. Jeszcze jedna sprawa. Przy pisaniu mojej książki zwróciłem uwagę na dość szczególne życiorysy większości tych największych falców niemieckich zagrożeń. Już mówiłem o tych różnych dogmatykach. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Lobby germanizacyjne, germanofilskie połączyło się mocno we Wrocławiu z lobby antylustracyjnym, które też atakowało konferencję profesora Marczaka, między innymi mąż Barbary Labudy, Aleksander Labuda, czy dziekan Wydziału Biologii Fołtynowicz, który w zeszłym roku publicznie stwierdził, że lustracja to łamanie sumień. Na Uniwersytecie Wrocławskim najwyraźniej boją się lustracji jak diabeł święconej wody, czego dowód był uniemożliwienie obrony habilitacji doktorowi Migalskiemu, znanemu przeciwnikowi lustracji. I ostatnia sprawa, otóż okazało się, jak rozmawiałem, dowiedziałem się z wrocławskich kręgów kościelnych, okazało się, że część uczestników nagonki na konferencję z 10 grudnia i na dyrektora Marszaka, to ci sami lewacy, którzy gwałtownie sprzeciwiali się włączeniu papieskiego wydziału teologicznego do Uniwersytetu Wrocławskiego. Robili tak mimo faktu, że wydziały teologiczne istnieją już w Polsce na 12 uniwersytetach. I mimo tego, że cała historia Uniwersytetu Wrocławskiego zaczęła się właśnie od powstania wydziału teologicznego uniwersytetu. Uniwersyteccy lewacy sprzeciwiający się włączeniu wydziału teologicznego do Uniwersytetu Wrocławskiego twierdzili, że groziłoby to jakoby nadmierną ideologizacją, jak gdyby nie było już prawdziwej lewackiej ideologizacji w ich wykonaniu. Chciałbym na koniec powiadomić Państwo, że już w lutym ukaże się, że w pierwszej połowie powinna się ukazać moja 200-stronicowa książka o stalinizmie na Uniwersytecie Wrocławskim i działaniach regermanizacyjnych we Wrocławiu pod tytułem Pełzająca regermanizacja Wrocławia. I zarazem zapraszam, chciałbym zaprosić słuchaczki i słuchaczy Radia Maryja na spotkanie ze mną we Wrocławiu 14 lutego 2009 o godzinie 15 we Wrocławiu w parafii Redemptorystów przy ulicy Wittiga 10. Wygłoszę tam dokładnie to samo, co miałem wygłosić na storpedowanej przez wyborczą i władzę Uniwersytetu Wrocławskiego konferencji naukowej organizowanej przez dyrektora profesora Marczaka. Będzie to mój referat o zafałszowaniach polskiej historii w Rosji Putina. Każda ze słuchaczek i słuchaczy będących na sali będą mogli najlepiej się przekonać, jakich tematów boją się dziennikarzy wyborczej i lewaccy profesorowie, cenzorzy, dławiąc wolność nauki i uniemożliwiając publiczną dyskusję na Uniwersytecie Wrocławskim. Szczęść Boże!
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, panie profesorze. Minął miesiąc, to temat naszego dzisiejszego spotkania i spotkanie oczywiście z panem profesorem, doktorem habilitowanym Jerzym Robertem Nowakiem. Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji 055523 55 655 23 55 i 655 23 56, numer kierunkowy do Torunia 056. Słuchacze z zagranicy po numerach kierunkowych wybierają oczywiście 655 23 33 655 23 66. W Europie to 00 48 56, a w Ameryce Północnej 00 11 48 56.
Jak orzeł, co w locie zgasł, dręczona przez ludzi i czas, zraniona do serca, serca dna, ojczyzno ma, ojczyzno, zagubiłaś przykazań ślad. Zamiast zalet ty uczysz się tak i już nie wiesz, co dobro, co jest zło, ojczyzno ma. Czy za mało ci było krwi i tak wiele łez wylanych, już nie wiem, czyś jeszcze jest, czy snem już zapomnianym, nawet prorok i kapłan dziś zagubieni swoich dróg nie znają, czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają. Zapomniałaś modlitwy słów, nie wiesz, kim masz pokładać nadzieję. Kochołtaniec rozpoczął znów swój, jesienny chłód już wieje. Judaszowych srebrników brzęk za twe dobra i ziemię kochane, lecz od ziemi po stokroć gorsze jest, tysiące dusz sprzedanie.
Już minuta po 23:00. Dziś na antenie Radia Maryja spotykamy się z panem profesorem, doktorem habilitowanym Jerzym Robertem Nowakiem w naszej cyklicznej, comiesięcznej audycji. Minął miesiąc, ten miesiąc minie już za godzinę o północy, ale pan profesor jest razem z nami. Mówimy o tym, co na temat tego, co wydarzyło się w minionych tygodniach w Polsce i na świecie, pisze prasa w Polsce. Połączyliśmy się z zapowiadanym już panem profesorem, doktorem habilitowanym, z panem profesorem Wolniewiczem. Szczęść Boże, panie profesorze, witamy na antenie Radia Maryja.
Dobry wieczór, ojcze, dobry wieczór państwu i panu profesorowi.
Witamy serdecznie.
Proszę Państwa, najpierw chciałbym coś rzec o pewnym moim osobistym wrażeniu. Tydzień temu byłem pierwszy raz w nowym gmachu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Tam była taka konferencja, na pewno Państwo niektórzy to oglądali. Ale nie chcę mówić o tej konferencji, tylko chcę Państwu przekazać pewne swoje wrażenia i refleksje, jakie stamtąd wyniosłem. Pierwszy raz tam byłem, w tym nowym budynku. Z młodzieżą wprawdzie kontaktu nie miałem, wysłuchałem tylko w czasie konferencji chóru i kolęd w wykonaniu chóru tej szkoły, który mnie swoim wykonaniem absolutnie zachwycił. Te kolędy były wykonane tak, jak się kolędy powinno śpiewać, a wcale często się tego nie słyszy. Ale to był cały mój kontakt z, czy obserwacja młodzieży. Natomiast, ponieważ też tam mieszkałem w tym budynku, tam są takie pokoje gościnne, obejrzałem sobie samo to miejsce nad Wisłą, to znaczy gmach, jego urządzenie, jego otoczenie. I muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, co tam widziałem. Widać, że tam powstało coś naprawdę dobrego i porządnego, powiedziałbym. Chrześcijański charakter uczelni jest oczywiście w wystroju uczelni zaznaczony, ale z umiarem, w dobrym guście, powiedziałbym tutaj znowu. Comme il faut. Gmach przy tym i wyposażenie jego reprezentują, tak bym to ocenił, przyzwoity standard europejski. Żadne luksusy wprawdzie, nie, to nie, ale standard europejski. I tak powinno być. Szkoła wyższa to według samej swojej idei szkoła wyższej kultury. Miejsce, gdzie młodzież wprowadza się w kulturę wyższą. W odróżnieniu od tej kultury obiegowej, nazwijmy ją gazetowo-serialową. Nie mam nic przeciwko ani gazetom, ani serialom, ale trzeba, by nie gasła w ludziach świadomość, że kultura nie kończy się na gazecie i na serialu. Że się dopiero za nimi zaczyna dalej. Otóż tym swoim wysokim materialnym standardem Toruńska Wyższa Szkoła Kultury pewnie wielu ludzi kłuje w oczy. Jako jakiś wyskok, jak to oni mawiają, imperium ryzyka. Ale dobrze, niech tak będzie. Pamiętam, sporo lat temu słyszałem w Radio Maria rozmowę z ojcem dyrektorem. Budynek był jeszcze w stanie surowym. Chodziło tylko o to, jak go uzbroić, wyposażyć. Ojciec dyrektor mówił, że to tyle kosztuje. I tam rozmówca zapytał go wtedy, no czy wobec tego nie lepiej byłoby to zrobić jednak skromniej i wobec tego taniej. A na to ojciec dyrektor odpowiedział, nie. Bo szkoła kształci młodzież także swoim standardem materialnym. Daje jej tak pewien wzór. Pokazuje, że ten port drzewny w Toruniu, to ta szkoła, bo ona stoi nad portem drzewnym dawnym, to jest Europa, a nie jakieś dziadostwo. W ten sposób szkoła wytwarza pewne nawyki cywilizacyjne. I myślę, że ojciec dyrektor rąk końcu porczywie, mimo swoich tak ograniczonych, czy w ogóle waszych ojców redemptorystów, środków, żeby ten standard europejski jednak wprowadzić, miał absolutną rację. Ale taki standard oczywiście kosztuje. I choć, gdy chodziłem po tej szkole i oglądałem to jej takie pięknie zadbane otoczenie, myślałem sobie, jakie głupie, jakie krzywdzące są te hasła i ataki na to, w cudzysłowie oczywiście, imperium ojca Rydzyka. Hasła przez jednych złośliwie rozpuszczane, a przez drugich bezmyślnie powtarzane. I to przez takich, co sami potrafią tylko doić kasę państwową, a udrój potem zmarnować albo przepuścić na jakieś idiotyczne, biurokratyczne pomysły bez sensu, ale dla nich oczywiście samych bardzo zyskowne, bo na to są czuli. Myślałem sobie, ten gmach, to wyposażenie, ten standard europejski, to przecież to kosztuje moc pieniędzy. I to wszystko z kwesty. Jakim osiągnięciem, myślałem, albo raczej wyczynem chyba trzeba powiedzieć, było samo to zdobycie funduszy na takie ogromne przedsięwzięcie. Jakim aktem gospodarskim zapobiegliwości była ta kwesta prowadzona po Polsce i po innych nawet kontynentach. A chodzić po kweście, świecić oczami to przecież nic przyjemnego, to chyba każdy rozumie. I to, że ten trud został podjęty i co więcej, z dobrym skutkiem wykonany. I teraz zamiast uznania i zamiast poparcia dla tego niezwykłego dzieła obywatelskiej troski, twórców tego dzieła spotykają tylko wrogość, potwarze i szykany. Das ewig polnische, jak mówił Konstanty Ildefons Gałczyński, to wiecznie polskie, zawiść. I chęć, by to, co drugi zrobił, albo zniszczyć, albo mu zabrać. To tak jak, proszę Państwa, w Panu Tadeuszu, czytajcie, siódma księga Pana Tadeusza, Rada się nazywa, jak Dobrzyńscy na sędziego Soplicę pokłuł ich w oczy tym, że on gospodarzył lepiej niż oni, a to bodło ich własne niedołęstwo. I okrzyk, ajże na Soplicę. I drugi okrzyk, ajże na Rydzyka. Pan Tadeusz to jest księga o naszym charakterze narodowym. Jak Państwo chcą rozumieć to, co się dzieje wokół tego tak zwanego imperium, czytajcie siódmą księgę Pana Tadeusza. To jedno, na czym sobie myślałem wtedy w Toruniu. Tydzień temu, to było w zeszłą sobotę. A drugie, co sobie myślałem, to dlaczego w tej nikczemnej nagonce na to wielkie dzieło toruńskich ojców redemptorystów uczestniczy polski rząd. Nie chodzi mi tam o jakąś kudrycką, bo to tylko sługa robi, co jej każą. Chodzi mi o premiera, pana Donalda Tuska, osobiście, personaliter. Czemu premier Rzeczypospolitej Polskiej chce za wszelką cenę, tak to w każdym razie wygląda, zniszczyć Radio Maryja i związane z nim dzieła z Wyższą Szkołą Kultury na czele? Jak nie udaje się zniszczyć tego politycznie, ani prawnie, ani propagandowo, to teraz próbuje się to zrobić finansowo. Nowy chwyt. Tak jak w sprawie tych wierceń geotermicznych. Przecież tam nie chodzi o żadne względy rzeczowe, techniczne, bo to jest osobna sprawa, na tym ja się nie znam, ale widać, że to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby poprzez te wiercenia, które miały być sfinansowane, a teraz się rząd z tego wycofał, czy wykręcił raczej, żeby przez to doprowadzić dzieło ojców redemptorystów do finansowej ruiny. No to przecież widać jak na dłoni. Bo dlaczego na przykład Jerzemu Owsiakowi wolno robić zbiórkę publiczną, a Tadeuszowi Rydzykowi nie wolno? Pytam, w czym Tadeusz Rydzyk gorszy od Jerzego Owsiaka? Pytam o to pana premiera Donalda Tuska, oczywiście nie państwa, bo państwo to rozumieją. Stawiam to pytanie i odpowiedzi widzę tylko dwie. One się zresztą nie wykluczają. Mogą być obie prawdziwe, ale jedna na pewno musi być prawdziwa. Otóż jedno z dwojga. W tej wrogości do Radia Maryja rządem albo powoduje lewacka wrogość do chrześcijaństwa i do wszystkiego, co się z chrześcijaństwem łączy. To mają od XVIII wieku. Od Rousseau i Voltaire'a. To jest jedna możliwość. Albo, i to jest druga możliwość, rząd podjął jakieś ciche zobowiązania międzynarodowe, z których usiłuje się teraz wywiązać. A na czele tych wywiązań, to znaczy tych zobowiązań, na czele tych zobowiązań, tej listy zobowiązań, stoi uciszenie rozgłośni Radia Maryja. Zatkanie jej ust. Gips w usta. W Polsce tę technikę znamy. Żeby nie krzyczała. O czymś, co się w Polsce dzieje i co ma się dziać po cichu. Jakież to mogą być zobowiązania? Też się nad tym zastanawiałem i mówiłem już o tym szeroko w aktualnościach dnia 9 miesięcy temu, to było 11 kwietnia zeszłego roku. Zaraz po ówczesnej wizycie premiera Tuska w Izraelu. Ujawnił on tam w jakichś konferencjach prasowych i tak dalej wtedy trzy rzeczy. Po pierwsze, że w wyniku tych rozmów, które tam przeprowadził, sprawy roszczeń żydowskich wobec Polski, jak się wyraził, ruszyły z kopyta. Po drugie, że co kilka miesięcy odbywać się będą, znowu tak się wyraził, regularne konsultacje premierów i ministrów Polski i Izraela. I po trzecie, powiadomił wtedy, że udzielił stronie żydowskiej zapewnienia, iż nie będzie w Polsce tolerancji dla antysemityzmu. To powiedział pan premier Tusk na początku kwietnia zeszłego roku tam w Izraelu. Ja o tym szeroko mówiłem w tej audycji wtedy, 11 kwietnia. A teraz na tle tej wypowiedzi zestawcie sobie państwo takie oto fakty. Po pierwsze, już na samym początku swego urzędowania pan premier Tusk zapewnił przecież Żydów amerykańskich, że ich roszczenia wobec Polski zostaną uregulowane i uwzględnione ustawowo do końca 2008 roku. Termin minął miesiąc temu wobec tego. To nie nastąpiło, przynajmniej oficjalnie. Co się dzieje po cichu, nie wiemy. oficjalnie nie nastąpiło i cisza. Czyżby strona żydowska o tych zobowiązaniach zapomniała? Na pewno nie zapomniała. Żydzi to jest naród poważny, jak mówi Norwid. I oni poważnie traktują zobowiązania premierów, z którymi rozmawiają. I mają postąpić rację. Cóż więc nastąpiło? Że termin nie został dotrzymany, a strona, wobec której zobowiązanie zostało zaciągnięte, niczego nie monitoruje. Otóż odpowiedź, którą ja sobie sam daję, jest taka. Oni premierowi Tuskowi, rządowi obecnemu, termin wywiązania się z tych zobowiązań sprolongowali. Sprolongowali? Tak, tutaj prowadzę swoje rozumowanie. Sprolongowali, ale przecież nie za darmo. Właśnie jako naród poważny. Naród poważny nie prolonguje takich rzeczy za darmo. Bo byłby wtedy narodem niepoważnym, jakim my Polacy niestety, trzeba to powiedzieć, proszę Państwa, między nami Polakami tu rozmawiając, niestety się nieraz okazujemy. Więc nie za darmo sprolongowano, więc za co sprolongowano? Oczywiście za wywiązanie się z tego trzeciego zobowiązania, że tam nie będzie tolerowany w Polsce antysemityzm, pod którym kryje się przede wszystkim zobowiązanie zagipsowania tej tuby, jaką stanowi rozgłośnia Radio Maryja. I czego, jak sądzę, pilnuje się w tych co paromiesięcznych, regularnych konsultacjach międzyrządowych na szczeblu premierów i ministrów. Więc na najwyższym. Jeżeli to moje domniemanie jest prawdziwe, a jak program są tylko dwa, albo że to jest goła nienawiść wobec chrześcijaństwa, albo że to są zaciągnięte zobowiązania. Ja przyjmuję tę wersję drugą jako łagodniejszą. Otóż jeżeli to tak jest, to pan premier musi za wszelką cenę pokazać, że przynajmniej tutaj, to znaczy w zatykaniu ust Radio Maryja, naprawdę się stara. Więc robi co może. Uruchamia Kudrycką, uruchamia Schetynę, kogo się da. Uruchamia, bo musi. Rządowa walka z polskim antysemityzmem, ta zapowiedziana w Izraelu w kwietniu. Toczy się u nas zresztą nie tylko na odcinku Radia Maryja, chociaż to jest odcinek jej frontu najważniejszy, główny. Tak jak w czasie wojny II światowej, główny był front wschodni. To jest front wschodni tej walki. Ale są też inne fronty. Pewnie też objęte jakimiś cichymi zobowiązaniami. Wskażę tylko jeden z nich, choć jest ich wiele. W ostatni poniedziałek, teraz 26 stycznia, ukazało się oświadczenie w prasie grupy znanych polskich historyków i polonistów, gdzie ta grupa protestuje przeciwko poczynaniom programowym pani ministra edukacji Katarzyny Hall. A chodzi tej grupie o zmiany, jakie Ministerstwo Edukacji chce wprowadzić do licealnych programów nauczania historii Polski i języka polskiego. A zmiany pani Hall sprowadzają się do jednego. Obciąć te programy, czyli program nauczania w liceum, w jego wychowawczo-newralgicznym punkcie. Skosmopolityzować, wypatroszyć z treści narodowych. To pewnie też jest część walki rządu z polskim antysemityzmem. Z tym oświadczeniem kolegów historyków i polonistów mogę się tylko na 100% solidaryzować. Ojczyzna to jest wielka wspólna sprawa. A ta wspólna sprawa, jak już kiedyś u Państwa mówiłem, to są trzy wielkie rzeczy wspólne. Wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć. Te trzy rzeczy wspólne, wielkie, łączą nas, Polaków, w jeden naród. A kultywacja dwóch z nich, mowy i pamięci, kultywacji tej mają służyć w liceum właśnie te dwa przedmioty, których programy podręczna pana premiera Tuska chce zdegradować i obciąć. Nie pozwólmy na to. To są zamachy rządu pana Tuska na naszą świadomość narodową. Co sobie ten rząd myśli? Przecież jest polskim rządem chyba. W oświadczeniu tych 56, bo tym się tam podpisało, historyków i polonistów, uderzył mnie przy tym pewien niewydrobny szczegół związany z tym, o czym uprzednio mówiłem, z tymi cichymi zobowiązaniami międzynarodowymi naszego rządu, jakie domniemywam. Oto dowiedziałem się z oświadczenia tych historyków, czego przedtem nie wiedziałem, że według programu pani minister Hall w licealnym kanonie języka polskiego, tu cytuję, jedynymi dwiema lekturami bezwzględnie obowiązkowymi z zakresu całej literatury XX wieku mają być Bruno Schulz i Gombrowicz. Pomijmy Gombrowicza, bo to sprawa osobna, choć też silnie dyskusyjna, ale w innym kontekście. Ale dlaczego Bruno Schulz? Przecież drugorzędny pisarz awangardowych dziwadeł i to w dodatku awangardowych sprzed 70 lat. Otóż gdy się nad tym zastanawiam, dlaczego Bruno Schulz tak wyróżniony w całej literaturze XX wieku. Gdy się nad tym zastanawiam, to jedyny powód pchania go przez panią Hall, a za nią przez pana premiera Tuska, do kanonu lektur szkolnych, jak cytowałem, bezwzględnie obowiązkowych. Jedyny powód, jaki widzę, to ten, że był Żydem. A zatem chęć rządu zadziałała tu, by się przypodobać lobby żydowskiemu, jakiemuś Smolarowi czy Pelegowi. Przypodobać się mu? Albo może trzeba powiedzieć więcej. Przed nim się wykazać. W zakresie gorliwego wykazywania się, już za chwilę kończę, w zakresie gorliwego wykazywania się swoim filosemityzmem, ukochaniem wszystkiego, co żydowskie, trwa u nas w tym wykazywaniu się trwa u nas zresztą jakieś dziwne współzawodnictwo między panem premierem i panem prezydentem. Oto przykład, wszyscy znajomo sprzed miesiąca. W grudniu pan prezydent ostentacyjnie wprowadził w Polsce świętowanie żydowskiego święta Hanuki. Palił świeczki w oknach swego pałacu, chodził w jarmułce. Na podłodze tam gdzieś w tym pałacu bawił się z rabinem w jakieś gry hanukowe, które tam w środowisku żydowskim są przyjęte. Ja oczywiście i na pewno tak samo państwo. Przecież ja nie mam nic przeciwko żydowskiemu świętu Hanuka. Jeżeli Żydzi mają takie święto tradycyjne, to ich sprawa i niech je sobie obchodzą. Ale pytam, co nas Polaków obchodzi Hanuka? Oni mają swój narodowy zwyczaj, ale my mamy swój. Więc po co pan prezydent wpycha nam tę Hanukę, gdy mamy swoje święta? Przecież chyba nie gorsze. Proszę państwa, paskudnie to wygląda. I to nie pierwszy raz. Trwające u nas od 10 lat, lekko licząc, nachalne forsowanie kultury żydowskiej i żydowskiego punktu widzenia staje się już nie do zniesienia. Przynajmniej dla mnie, Bogusława Wolniewicza, staje się nie do zniesienia. Wszelkie pretensje proszę kierować na mój adres Warszawa Wołoska 38. Ta nachalność musi przecież wzbudzić reakcję i sprzeciwy, no tak jak ten mój w tej chwili, ale ufam, że ja nie jestem jedyny w Polsce, którego to razi. Musi wzbudzić sprzeciwy. I tutaj rodzi się we mnie drugie pytanie. Czy ci promotorzy judaizacji Polski tego nie rozumieją? Że ich tak zaślepia chucpa? Czy może przeciwnie? Rozumieją bardzo dobrze, bo tego właśnie chcą. Chcą nas sprowokować, by potem móc ryczeć na cały świat o polskim antysemityzmie i polskich obozach zagłady we wiadomym celu. To by leżało na tej linii podstawiania Polski, a tu żeśmy z kolegą Zbigniewem Musiałem 5 lat temu w naszej książce Ksenofobia i wspólnota mówili, opisywali. Podstawiania Polski, czyli zawiązującego się na naszych oczach nowego świętego przymierza w nas wycelowanego. Takiego trójporozumienia, chociaż inni są teraz trochę tutaj partnerzy jego niż to było, ile to było 200 lat temu. Niecałe, ale prawie 200 lat temu. Trójporozumienia, by najpierw zrobić w oczach świata z Polski czarną owcę Europy, a potem dokonać jej piątego rozbioru, może nie totalnego, tam zostanie kawałek gdzieś nad Wisłą, jakieś tam kieleckie, radomskie, może jeszcze coś takiego. O drugim członie tego trójporozumienia mówił co dopiero pan profesor Nowak. Ja dodam jeszcze tylko dwa słowa. Pan profesor Nowak mówił o działającym w Polsce lobby germanofilskim, to jest drugi człon tego trójporozumienia, z centralą we Wrocławiu. Mówił jak najsłuszniej, bo to udaremnienie przez Niemca Klausa Bachmana konferencji polskich historyków w Polsce to jest rzecz w swojej horrendalności niebywała. Powiedziałbym krzyżacka. Klaus Bachmann poczuł się tutaj jak komtur. Ale to jedno lobby to tylko część zawiązującej się w Polsce nowej konfederacji targowickiej, która Polskę, tych wszystkich, którzy Polskę spisali już na straty, i każdy z tych konfederatów próbuje tylko z tego polskiego postawu czerwonego sukna, jak to powiedział Sienkiewicz, wydrzeć ile się da dla siebie. W Polsce działają obecnie różne, panie profesorze, chyba pan się zgodzi ze mną, różne antypolskie lobbys. My niewiele przeciw nim możemy, bo są one potężne i mają potężnych protektorów. Ale jedno możemy. Dopóki nie zatkano tuby Radia Maryja i dopóki nie zagipsowano panu profesorowi Nowakowi i Bogusławowi Wolniewiczowi ust, możemy piętnować to łajdactwo publicznie, gdzie się da. A poza tym, proszę państwa, aleluja i do przodu. Dobranoc państwu.
Dobrej nocy życzymy. Dziękujemy również. To była wypowiedź pana profesora, doktora habilitowanego Bogusława Wolniewicza z Warszawy. Pan profesor Jerzy Robert Nowak.
Ja myślę, że będzie bardzo ciekawa dyskusja. Mam ogromnie nadzieję na nią. Ja natomiast tylko dodam tutaj do profesora Wolniewicza jednak parę uwag. Z jednej strony właśnie profesor Wolniewicz, to było bardzo ciekawe, wystąpił na sesji na uczelni w obronie roli Izraela, polemizując z jakimś palestyńskim obrońcą Hamasu, pokazując rolę Izraela jako takiego punktu na Bliskim Wschodzie państwa związanego z cywilizacją europejską poprzez tradycje judeochrześcijańskie. Była to bardzo żarliwa obrona, więc właśnie na tym tle tym ciekawsze są uwagi pana profesora w dzisiejszym wystąpieniu. Ale ja muszę powiedzieć, że ja miałbym tutaj pewne, no trochę w pewnej sprawach jakby, w tych sprawach jakby pewien inny odcień chciałbym zasygnalizować, ale mam nadzieję, że profesor Wolniewicz by się ze mną zgodził pewną dyskusję. Dla mnie problemem nie jest takim to generalnie, że jest tak nagłaśniana, jakby nagłaśniane są sprawy kultury żydowskiej, historii żydowskiej. Dla mnie problemem jest co innego, że z tej kultury i historii zbyt często wydobywa się i nagłaśniając akcenty niechętne Polsce i to robi się w sposób aprobujący. Ja uważam za nonsens tego typu nagłaśnianie na przykład Grossa, kolejnych książek, teraz tego filmu Opór, który w ogóle moim zdaniem nie powinien być wyświetlany, najwyżej jako szkolny przykład fałszowania historii, od razu zaznaczeniem, powinien mieć, wywołać wielką dyskusję, ale taką pokazującą te konkretne fałsze. Co w poszczególnych pismach, ja chciałbym zobaczyć to w telewizji, całą historię. Natomiast ja chciałbym zobaczyć, ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby nagłaśniano, jeśli chodzi o osoby ze środowisk żydowskich, o wiele większym stopniu naszych przyjaciół żydowskich, którzy są przemilczani, konsekwentnie przemilczani. Ja odsyłam państwa do książki Najnowsze dzieje Żydów pod redakcją Jerzego Tomaszewskiego, profesora fałszerza, który kiedyś fałszował obraz polskiej gospodarki przez dziesięciolecia w II Rzeczpospolitej, a od wielu lat fałszuje obraz stosunków polsko-żydowskich. I tam konsekwentnie w tej książce pomijano największych Polaków żydowskiego pochodzenia, największych przyjaciół polskości. A ja ubolewam, że na przykład książka Hirschfelda, autobiografia słynnego polskiego patrioty żydowskiego pochodzenia, który tak mocno optował za polskością, nie jest od dawna wznawiana, a nawet była jako przykład skrajnej idealizacji polskiej cytowana w jakimś artykule ją atakujący w latach 90. A ja ubolewam, że na przykład Grydzewski, Mieczysław Grydzewski, znakomity patriota polskiego pochodzenia, redaktor naczelny Wiadomości Literackich i londyńskich Wiadomości, nie jest przypominany, że jego książka Silva Rerum została wydana w Gorzowie tylko w jakimś ubogim wydawnictwie w rozsypującym się charakterze, że takiej Dory Katznelson się nie popularyzuje, że nie popularyzuje się Stanisława Aronsona, który powinien dostać jedno z największych odznaczeń, a ciekaw jestem, czy cokolwiek dostał. Bardzo byłbym wdzięczny za informację. Porucznik AK, który wystąpił w 1994 roku stanowczo przeciwko fałszom Gazety Wyborczej na temat Powstania Warszawskiego jako czasu rzekomego mordowania Żydów. Takich ludzi z żydowskiej kultury, żydowskiej historii powinniśmy przede wszystkim docenić, a oni są niedoceniani, oni są przemilczani, podobnie jak książka Leopolda Tyrmanda, wroga antypolonizmu, polskiego, żydowskiego, jakiegokolwiek cywilizacja komunizmu, stanowczego antykomunisty. I o to bym optował. Dziękuję.
Dziękuję również. Minął miesiąc, minęły dwie części spotkania z panem profesorem, doktorem habilitowanym Jerzym Robertem Nowakiem. Trzecia część po godzinie 24, już za 23 minuty, a przed nami za 4 minuty modlitwa na zakończenie dnia i skrót informacji z kraju i ze świata.